Wyobraźmy sobie taką zupełnie życiową sytuację. Przez całe życie, no, gramy ściśle według zasad.
Mhm.
Jesteśmy uczciwi, płacimy te wszystkie podatki, pomagamy innym. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy po prostu wzorem cnot. I nagle...
Nagle wszystko się sypie.
W ułamku sekundy. Tracimy dosłownie wszystko. Majątek, zdrowie, bliskich. I jaka jest naturalna ludzka reakcja w takim momencie?
No, pojawia się ogromny żal.
Zaczynamy krzyczeć, prawda? W niebogłosy, że to po prostu niesprawiedliwe, że ta umowa ze światem została jakoś brutalnie złamana. Bo przecież wrzuciliśmy do tej kosmicznej maszyny nasze dobre uczynki, a w zamian dostaliśmy totalną katastrofę.
Dokładnie tak to odczuwamy.
Nasza dzisiejsza dogłębna analiza to podróż do momentu, w którym pewien bardzo starożytny tekst bierze ten nasz, wiesz, głęboko zakorzeniony ludzki żal, tę potrzebę sprawiedliwości.
I wywraca to wszystko do góry nogami.
Właśnie, całkowicie zmienia reguły gry. Będziemy dzisiaj terpać z niesamowitego materiału, mianowicie z analizy 28 rozdziału Księgi Hioba. Opieramy się tu głównie na wykładach doktora Johna Waltona. Ten fragment, tak na marginesie, bywa nazywany hymnem do mądrości.
To jest w ogóle jeden z tych tekstów, które wymykają się jakimś takim prostym kategoriom, bo on stanowi swego rodzaju próg w całej historii ludzkiej myśli.
Mhm.
Zasadniczo będziemy dzisiaj przyglądać się gigantycznemu przejściu. Przejściu z systemu opartego na surowej, wiesz, takiej księgowej sprawiedliwości do koncepcji znacznie głębszej.
Kosmicznej mądrości, tak?
Tak, do kosmicznej mądrości. I dla kogoś, kto, no nie wiem, czuje się przytłoczony tym, jak bardzo nieprzewidywalne bywa codzienne życie, to zrozumienie tej subtelnej, starożytnej różnicy może przynieść naprawdę niezwykłą ulgę.
Okej. Okay. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze, żeby docenić ten wstrząs. Najpierw musimy spojrzeć na to, co Hiob w ogóle udowodnił, po prostu swoimi własnymi ranami.
Zanim przejdziemy do samego hymnu. Mhm.
Tak, umiejscwujmy to w historii. Przecież zanim jest już ta niesamowicie wyczerpująca bitwa na słowa z przyjaciółmi. Jak właściwie wygląda układ sił w tym konkretnym momencie opowieści?
Opadł już taki, wiesz, bitewny kurz po tych długich i bardzo emocjonalnych cyklach dialogów.
Wszyscy są pewnie wykończeni.
Totalnie. Hiob wyczerpał argumenty, jego przyjaciele w sumie również. I chociaż Hiob wciąż siedzi na tym popielisku, i strasznie cierpi, to pod względem teologicznym odniósł właśnie potężny sukces.
Naprawdę? Cierpiąc?
Tak. Udowodnił ponad wszelką wątpliwość coś, co gdzieś tam w nauce nazywamy bezinteresowną prawością.
Rozumiem.
Pokazał, że jego wierność i uczciwość w ogóle nie opierały się na oczekiwaniu jakiejkolwiek nagrody z góry.
Czyli on niejako, wiesz, odcina zasilanie całej tej intrygie, która rozpoczęła tę księgę na samym początku.
Dokładnie tak.
Oskarżyciel, ta istota rzucająca wyzwanie na dworze niebiańskim, on całkowicie traci swój główny argument. Z tego co pamiętam, ta cała teza oskarżyciela opierała się na takim mega cynicznym założeniu, prawda? Że ludzie są dobrzy wyłącznie wtedy, kiedy im się to po prostu opłaca.
No tak, to była jego główna karta przetargowa. Oskarżyciel twierdził wręcz, że polityka Boga polegająca na nagradzaniu sprawiedliwych ludzi jest przeciwskuteczna.
Bo produkuje interesownych ludzi.
Właśnie, produkuje takich konformistów, a nie ludzi realnie sprawiedliwych. Twierdził, że to jest zwykłe przekupstwo. Wiesz, zabierz mu majątek, a będzie ci złoreczył prosto w twarz.
Tak brzmiało to wyzwanie.
Tak.
A Hiob tego ostatecznie nie robi. Traci wszystko, a jednak zachowuje tę swoją prawość. Czyli, no, sprawa zamknięta. Teza oskarżyciela legła w gruzach.
Totalnie zrujnowana.
Ale wiesz, tu pojawia się pewien taki psychologiczny problem, świetnie zilustrowany przez to, jak zachowywali się przyjaciele Hioba. Zawsze jak czytam te fragmenty, to mam w głowie obraz takiego gigantycznego automatu z przekąskami.
Automatu z przekąskami.
Tak, taka maszyna, jaką widujemy na dworcach. W teologii to się tak, wiesz, elegancko nazywa zasadą odpłaty. Ale w praktyce to czysty mechanizm transakcyjny.
Mhm, no jasne.
Działa to po prostu tak. Podchodzisz do tej kosmicznej maszyny, wrzucasz monetę, powiedzmy w postaci dobrych uczynków, wciskasz guzik i bam, na dole ląduje błogosławieństwo. Zdrowie, bogactwo, rodzina.
Bardzo trafne.
Z kolei jeśli wrzucisz fałszywą monetę, czyli grzech, no to wypada ci cierpienie i choroba.
To jest rewelacyjna analogia, serio, ponieważ doskonale oddaje tak zwany system operacyjny tych przyjaciół Hioba.
Oni w to wierzyli w 100%.
Byli absolutnie przekonani, że ta maszyna działa bez zarzutu. Dlatego, widząc cierpienie Hioba, ich wniosek był brutalnie prosty.
Skoro wypadła katastrofa.
To znaczy, że Hiob musiał wrzucić fałszywą monetę. Po prostu musiał gdzieś potajemnie zgrzeszyć. Innej opcji nie widzieli.
Ale przecież wiemy, że Hiob nie zgrzeszył. On cały czas wrzucał te prawdziwe monety. I co my robimy w prawdziwym życiu? Gdy wrzucamy pieniądz, wciskamy guzik, a nasz batonik, no wiesz, blokuje się przy samej szybie.
Zaczynamy szarpać maszynę.
Zaczynamy kopać w ten automat. Hiob uderza w to, krzycząc, że jest zepsute. Tylko że... I tu zaczynają się prawdziwe schody. Skoro udowodnił całym swoim życiem, że ten mechanizm przyczynowo-skutkowy tak naprawdę nie istnieje, to jak my w ogóle mamy w tym funkcjonować?
No właśnie, co dalej?
Przecież to niszczy wszystkie fundamenty, na których opieramy nasze poczucie bezpieczeństwa. Zostajemy z wszechświatem, gdzie, wiesz, bycie dobrym wcale nie gwarantuje braku tragedii. To brzmi jak przepis na jakiś totalny egzystencjalny koszmar.
Zgadzam się. Nagle cała ta bezpieczna konstrukcja sensu się rozpada i fascynujące jest tutaj to, że sam tekst biblijny wydaje się to doskonale rozumieć. Ta potężna dezorientacja, o której wspominasz, wymaga chwili ciszy.
Czyli jakiejś przerwy na złapanie tchu.
Dokładnie. Właśnie po to w narracji pojawia się ten 28 rozdział. On działa jak potężne wciśnięcie hamulca. Skoro te dotychczasowe zasady i przekonania o automacie z nagrodami legły w gruzach, ta historia nie może po prostu toczyć się dalej tak o.
Zbyt dużo się wydarzyło.
Tak. I kiedy uważnie analizuje się te wersety, staje się wręcz ewidentne, że one w ogóle nie odzwierciedlają poglądów Hioba. Ani tych z poprzednich rozdziałów, ani z tych, które nadejdą później.
Czekaj, więc to nie Hiob przechodzi nagle taką duchową transformację i w środku cierpienia staje się nagle jakimś, wiesz, chłodnym, zdystansowanym filozofem?
Absolutnie nie. Jest to wstawka samego narratora. To jest genialny zabieg literacki. Taka pauza, mająca na celu wzięcie głębokiego oddechu, ale i też przygotowanie odbiorcy na całkowitą, no, zmianę paradygmatu.
Aha.
Narrator niejako, wiesz, wychodzi przed kurtynę, by powiedzieć: słuchajcie, skoro wiemy już, że świat nie jest maszyną do wydawania nagród, musimy spojrzeć na to z zupełnie innej perspektywy.
I powiem ci, że tę nową perspektywę narrator otwiera bardzo nietypowo. Pierwsza część rozdziału, te pierwsze kilkanaście wersetów, to jest jeden wielki poemat o górnictwie.
Tak, o wydobywaniu z ziemi.
Dlaczego starożytny tekst, który mówi o ogromnym cierpieniu, nagle zaczyna z takimi detalami opisywać wydobycie metali? Skąd ten przeskok?
Wersety od 1 do 11 stanowią taki wręcz hołd dla ludzkiej inwencji. Zauważmy, co narrator tu opisuje. Górnicy zjeżdżają w ten mrok na linach, z dala od osad ludzkich, rozsadzają skały od spodu, wydobywają srebro, złoto, miedź, szafiry.
Robią rzeczy niemożliwe.
To jest niesamowicie plastyczny obraz pokolewania naturalnych barier, prawda? Ludzkość jest niesamowicie zdolna do znajdowania tego, co jest ukryte głęboko w ziemi i wynoszenia tego na światło dzienne. Jesteśmy zdolni okiełznać nasz fizyczny świat. Ale następnie?
Następuje zderzenie ze ścianą.
O tak, w wersetach od 12 do 19 następuje bolesne zderzenie z rzeczywistością. Narrator robi to za pomocą serii pytań retorycznych.
Skąd więc bierze się mądrość? Gdzie jest miejsce rozumu?
Otóż to. I ten kontrast uderza z pełną siłą. Potrafimy, wiesz, dokopać się do najgłębszych żył złota, potrafimy tamować rzeki u ich źródeł. Ale mądrość...
Mądrości się nie wykopie.
Mądrości się nie da wykopać, tak. Ona wykracza poza wszelką wartość kruszców i żaden inżynieryjny czy intelektualny wysiłek człowieka nie jest w stanie samodzielnie do niej dotrzeć.
Wiesz, to bardzo mocno uderza w czuły punkt. Szczególnie dzisiaj. Jak myślę o tej starożytnej metaforze wbijania kilofów w ciemnościach, no nie sposób nie zauważyć mocnej analogii do naszej obecnej epoki.
O, zdecydowanie.
Zamiast kilofów?
Zamiast górników w jakichś szybach mamy potężne farmy serwerów z huczącymi wentylatorami.
Zamiast tych fizycznych narzędzi mamy algorytmy sztucznej inteligencji, prawda?
Zgadza się.
Prowadzimy taki nieustanny data mining, eksplorację danych. Dosłownie w kilka sekund potrafimy się dokopać do najgłębiej ukrytych statystyk jakichś historycznych archiwów.
Do wzorców ludzkich zachowań?
Do wszystkiego. Mamy nieskończone możliwości wydobywania faktów na powierzchnię. Znamy na wyrywki skład chemiczny gwiazd, ludzkie DNA. A jednak ta mądrość, o której mówi narrator, ona wciąż wymyka się naszym światłowodom.
Ucieka nam.
I tu pojawia się to wielkie pytanie. Skoro mamy pod ręką wszystkie informacje całego świata, czego my tak naprawdę wciąż szukamy pod tą powierzchnią? Czego my nie potrafimy po prostu wygooglować?
Nie potrafimy wygooglować samej struktury istnienia, poszukiwania mądrości, przynajmniej w tym starożytnym rozumieniu. No to nie jest zbieranie kolejnych informacji do Excela, prawda?
Aha, czyli to nie baza danych.
Nie, to jest desperacka próba zrozumienia, w jaki w ogóle sposób zorganizowany jest ten wszechświat. Jaki on ma cel i fundament. I to jest ten moment, kiedy werset od 20 do 28 wprowadza, no, chyba jedno z najważniejszych pęknięć w historii filozofii.
Gdzie przechodzimy od sprawiedliwości do mądrości?
Zasadniczo tak. Przypomnijmy sobie ten twój automat z przekąskami.
Mhm.
Dla przyjaciół Hioba, a na dobrą sprawę też dla samego Hioba na początku, świat był uporządkowany tylko i wyłącznie wokół zasady sprawiedliwości. To był jedyny filar kosmosu, jaki znali. Skoro jestem dobry, muszę być nagrodzony. Kropka.
Pełna transakcja.
A tymczasem narrator nagle oznajmia coś, co wtedy brzmiało jak totalna herezja. Mówi, że kiedy Bóg projektował, badał i organizował ten wszechświat, robił to nie przez pryzmat sprawiedliwości, lecz, uwaga, właśnie przez pryzmat mądrości.
Tutaj robi się naprawdę ciekawie. Czekaj, muszę tu wejść w rolę adwokata diabła. Zatrzymam cię na moment, bo to wcale nie jest dla mnie takie oczywiste.
Śmiało.
No bo przecież przyjaciele Hioba to nie była jakaś grupka przypadkowych ignorantów z ulicy, tak? W kontekście tamtej epoki to oni cieszyli się reputacją wybitnych myślicieli, elit intelektualnych.
Tak, stanowili ówczesny top intelektualny.
Więc jeśli oni wszyscy tak z wielką pewnością opierali się na systemie sprawiedliwości, no to jak mogli się aż tak komicznie mylić? I w ogóle czy sprawiedliwość sama w sobie nie jest dobra?
Oczywiście, że jest dobra.
No właśnie. Więc dlaczego Stwórca nie miałby użyć sprawiedliwości jako fundamentu i żelaznej zasady działania świata? Degenerowanie jej do jakiejś, wiesz, podrzędnej roli brzmi dość niepokojąco.
Ja rozumiem to napięcie, bardzo naturalne, ale odpowiedź kryje się w naturze samego Stwórcy. No i w ogromnym ryzyku, jakie niesie ze sobą nasze ludzkie definiowanie pojęć.
To znaczy?
Gdybyśmy uznali, że Bóg na początku podjął decyzję, okej, organizuje świat wokół sprawiedliwości.
I to takiej transakcyjnej.
Właśnie, w takim transakcyjnym ujęciu, jakiego chcieli ci przyjaciele, no to wprowadzilibyśmy niezwykle niebezpieczne założenie. Oznaczałoby to, że gdzieś we wszechświecie istnieje obiektywny, zewnętrzny standard sprawiedliwości. Taki wielki, kosmiczny kodeks karny, któremu nawet sam Bóg musi się podporządkować.
Wow, okej. Rozumiem to. Zatem Bóg byłby oceniany przez pryzmat jakiegoś wyższego prawa. Byłby, wiesz, tylko trybikiem. Potężnym, ale jednak zaledwie wykonawcą jakiejś konstytucji wszechświata, która istniała zanim on sam w ogóle zaczął działać.
I dokładnie w ten pułap wpadli przyjaciele Hioba. W ich wizji Bóg stałby się jedynie takim kosmicznym urzędnikiem.
Albo sędzią wykonującym wyroki według taryfikatora.
Tak, z góry narzuconego taryfikatora. Tymczasem teologia tej księgi jest absolutnie bezkompromisowa. Bóg nie ma mądrości czy sprawiedliwości jako cech do weryfikacji z zewnątrz.
On jest czymś więcej.
Bóg jest ich wyłącznym źródłem. Samo pojęcie dobra czy mądrości wypływa prosto z jego natury. Błąd przyjaciół polegał na tym, że oni, narzucając światu ten sztywny schemat swojego automatu, próbowali sprowadzić nieskończonego architekta do roli prostego algorytmu.
Zawęzili go.
Bardzo. Ich obraz wszechświata był niezwykle naiwny i po prostu uproszczony, bo nie mieścił w sobie tego faktu, że mądrość Boża operuje na poziomie złożoności, którego my, no cóż, po prostu nie jesteśmy w stanie objąć.
Skoro więc ta mądrość to nie jest prosty zbiór zasad moralnych do takiego, wiesz, odhaczania na liście, tylko jakiś niewyobrażalny, ustanowiony przez Boga kosmiczny porządek, to zostajemy z gigantycznym problemem.
Jakim problemem?
No bo przed chwilą ustaliliśmy, że te nasze ludzkie koparki danych i intelektualne zasoby nie potrafią tego objąć. Czy to znaczy, że jesteśmy jako ludzie skazani na totalną ślepotę?
Rozwiązanie chyba znajduje się na samym końcu tego rozdziału. Tak, w 28 wersecie padają słowa, no, skierowane bezpośrednio do nas.
Tak, to jest jedyny werset w tym całym rozdziale, który jest skierowany prosto do ludzkości. Użyto tu hebrajskiego słowa Adam.
Zanim zacytujemy treść tego wersetu, wyjaśnijmy to słowo. Dlaczego użycie akurat Adam jest tu tak kluczowe?
Ponieważ ono nie odnosi się, wiesz, do konkretnej grupy społecznej, do jednego narodu czy wyznawców danej religii. Adam to po prostu ludzkość, cały rodzaj ludzki.
Rodzaj ludzki w powszechnym wymiarze. Od pierwszego człowieka po dzisiejszego mieszkańca wielkiej metropolii. Komunikat, który teraz ma paść, ma charakter absolutnie uniwersalny.
I ten powszechny komunikat brzmi: bojaźń przed Panem to jest mądrość. I tutaj, powiedzmy sobie szczerze, słowo bojaźń ma dzisiaj strasznie zły PR.
Bardzo zły.
Brzmi tak archaicznie. Wielu kojarzy się po prostu z terrorem, ze strachem przed karą.
To rodzi ważne pytanie. Czym ta bojaźń na pewno nie jest, biorąc pod uwagę to, co mówiłyśmy o tych przyjaciołach Hioba?
No właśnie, czym nie jest?
Najlepiej to pojęcie zdefiniować poprzez jego przeciwieństwa. Bojaźń przed Bogiem to całkowite odrzucenie postawy doradców Hioba. To nie jest, wiesz, traktowanie Boga jako kogoś z marginesu, kogo można ignorować.
Jasne.
To odrzucenie idei, że Bóg jest niekompetentny i można go pogardzać. Niepostrzeganie go jako siły bezsilnej, z której można szydzić. Ale przede wszystkim, i to jest kluczowe, to nie jest traktowanie go jak istoty skorumpowanej, którą musimy pouczać, czy takiej krótkowzrocznej, której my ludzie musimy doradzać, jak prowadzić ten świat.
Czyli to zdecydowanie nie jest lęk przed jakimś sąsiadem, który, powiedzmy, nie radzi sobie z własnym ogrodem, a my czujemy się w obowiązku przeskoczyć przez ten płot, zacząć kosić mu trawnik i rzucać mu ostre rady o ogrodnictwie?
Trafiony w punkt. Dokładnie tak. Bojaźń to z definicji branie Boga absolutnie na poważnie. W każdej sferze istnienia. I dr Walton odkrywa tu fenomenalny detal językowy. Gdy docieramy do tej kulminacji, w całym rozdziale pojawia się określenie Boga, które nigdzie indziej w Księdze Hioba w ogóle nie pada.
Słucham z uwagą.
To słowo to Adonai.
A więc nie ma tu ani słowa Jahwe, ani Elohim, ani Shaddai, czyli tych imion, które się normalnie ciągle tam przewijają. Dlaczego Adonai i dlaczego to jest taka mała rewolucja w tekście?
Adonai najczęściej tłumaczymy jako pan, władca, mistrz. To specyficzne imię pojawia się tu tylko ten jeden raz. I uwaga, jest włożone w usta samego Boga.
Niesamowite.
Jego ogromna waga polega na takim drastycznym wręcz nacisku na relacje. Relacje opartą na autorytecie i uległości. Podkreśla absolutne, ale pozytywne zaufanie sługi do swojego mistrza. Kiedy uznamy kogoś za swojego Adonai, to my w tym momencie przyznajemy, że to on widzi pełen obraz sytuacji, a my jesteśmy tu od wykonywania wyznaczonych zadań.
Okej, widzę, dokąd to zmierza.
Co więcej, ten sam werset łączy to takie uległe uznanie autorytetu z rzeczą niesłychanie praktyczną. Mówi o unikaniu zła. Zobacz, mądrość nie okazuje się być jakąś tajną, wiesz, wiedzą filozoficzną, ani rytualnym przestrzeganiem zasad składania ofiar. Mądrość to poddanie się autorytetowi i podjęcie etycznej decyzji, że dzisiaj nie będę czynić zła.
Wiesz co, to całkowicie rzuca nowe światło na tę naszą ludzką sytuację. Od razu przypomina mi się taka przepaść dzieląca dwie różne postawy, no powiedzmy w miejscu pracy.
To znaczy?
No z jednej strony wyobraźmy sobie taki chory lęk przed despotycznym, zakompleksowanym szefem korporacji, prawda? Pracownicy nim w głębi duszy gardzą, knują za jego plecami jakieś plany naprawcze i uważają go za krótkowzrocznego tyrana.
Klasyka gatunku.
A z drugiej strony weźmie relację z legendarnym mistrzem rzemiosła, nie wiem, genialnym światowej sławy architektem. Jesteśmy na wielkim placu budowy jakiejś niewiarygodnie skomplikowanej konstrukcji niesamowitego wieżowca. Tylko że my jesteśmy tu zaledwie pracownikami najniższego szczebla, układamy cegły gdzieś tam w błocie na poziomie parteru.
i nie mamy pojęcia o całym projekcie.
Właśnie. Widzimy tylko to błoto i rusztowania wokół nas. Zupełnie nie rozumiemy, dlaczego ta stalowa belka musi iść pod takim, a nie innym kątem.
Mhm.
Ale naszym zadaniem przecież nie jest zatrzymywanie całej budowy i robienie audytu planów architekta. Naszym zadaniem jest robić swoje z pełnym szacunkiem do jego geniuszu i, no właśnie, unikać zła. Czyli uważać, by tymi swoimi działaniami nie popsuć pracy innym na tej budowie.
Znakomity obraz. To jest bardzo dobre podsumowanie sytuacji, w jakiej znalazł się Hiob i w jakiej na dobrą sprawę znajduje się każdy z nas, każdy z tego zbioru Adam, nasz mistrz Adonaj. On wie doskonale, jak ta konstrukcja ma ostatecznie wyglądać. Nawet jeśli nam z perspektywy parteru wydaje się, że budowla grozi zawaleniem, on dokładnie wie, w którym kierunku to wszystko zmierza.
Skoro tak, wróćmy w takim razie z tych naszych nowoczesnych, wielkich, kosmicznych budowli na to, wiesz, piaszczyste, starożytne popielisko, gdzie wciąż, no, pokryty wrzodami, siedzi Hiob. Jak to ogromne teologiczne przejście z szukania sprawiedliwości do szukania mądrości wpływa na tego konkretnego, krwiawiącego i cierpiącego człowieka?
Jeśli powiążemy to z szerszym kontekstem, ta literacka pauza to jest kluczowy punkt zwrotny całej księgi. Od tego momentu definitywnie opuszczamy tezę oskarżyciela. Skupiamy się na nowym, potężnym problemie, który trawi wewnątrz samego Hioba.
Czyli jakim problemie?
Czy świat zachowuje jakąkolwiek spójność? Czy on ma jeszcze jakikolwiek sens, gdy dobrzy, sprawiedliwi ludzie cierpią tak niewyobrażalnie?
I jaka jest konkluzja tekstu?
Konkluzja jest bardzo bolesna dla naszej ludzkiej pychy. Brzmi ona tak. Hiob tak naprawdę nigdy nie miał kontroli nad swoim cierpieniem, a co gorsza, pełne zrozumienie tego cierpienia nigdy nie było mu obiecane z góry. Mądrość objawia się tu w jednym, chyba najtrudniejszym akcie ludzkim.
W zaufaniu.
Tak, w zaufaniu Bogu w okolicznościach, które wydarzają się z gruntu chaotyczne i po prostu rozrywające serce.
Czyli oznacza to po prostu akceptację brutalnego faktu, że to ostateczne wytłumaczenie nie jest nam do niczego potrzebne.
Mądrzejszy z możliwych sposobów. Zobacz, my żyjemy w świecie mocno skażonym, no upadłej rzeczywistości. Na co dzień ponosimy konsekwencje tego zepsutego świata, zderzając się z chorobami, śmiercią i niesprawiedliwością.
To widać na każdym kroku.
Ale mądrość polega na uznaniu, że nawet pośród tego, wiesz, niewyobrażalnego bałaganu, główny architekt nadal i nieustannie kontroluje absolutny, ostateczny porządek rzeczy.
Więc co to wszystko oznacza tak praktycznie dla nas? Zestawiając to z naszym dzisiejszym społeczeństwem, no widać tu ogromny kontrast, prawda? My żyjemy w świecie, który wręcz kompulsywnie poszukuje logicznych wyjaśnień na każdą najmniejszą katastrofę.
O tak, chcemy wiedzieć wszystko.
Dokładnie. Kiedy nadciąga kryzys gospodarczy, jakaś nagła choroba czy rozpad związku, po prostu rzucamy się w wir szukania winnych i powodów. Pochłaniamy tonami poradniki, idziemy na terapię, wiesz, analizujemy karmę, bo mamy taką iluzję, że to zrozumienie da nam z powrotem kontrolę nad życiem.
Próbujemy tak jakby zreanimować ten rozbity automat z przekąskami.
Tak. Udowodnić sobie, że jeśli ja teraz wcisnę ten właściwy guzik, to ta moja nagroda w końcu musi przyjść. A ta lekcja z tego starożytnego tekstu uderza w nas po prostu prosto między oczy. Uczy nas, że domaganie się, by wszechświat pisał jakieś raporty ze swoich działań i kładł nam je na biurku zgodnie z naszymi wąskimi ramkami, to jest nic innego jak potężna arogancja. Ulga tak naprawdę nie przyjdzie ze zbadania każdej ukrytej przyczyny, nie przyjdzie z wydobycia ziemi kolejnego faktu. Prawdziwa ulga to moment kapitulacji. Kiedy odpuszczamy sobie bycie wielkim audytorem tego wszechświata, uświadamiamy sobie, że wszystkim po prostu zawiaduje samo źródło mądrości.
I to jest głębokie uwolnienie. Zauważ, kiedy my zdejmujemy z naszych barków ten straszny ciężar ciągłego osądzania Stwórcy, wreszcie zyskujemy wolne ręce, by zająć się tym, co faktycznie do nas należy.
Tą naszą częścią pracy na budowie.
Zgadza się. Możemy skupić się na szacunku do autorytetu i tym bardzo praktycznym, codziennym odrzucaniu zła w tym naszym małym mikrokosmosie. To czyni ten starożytny tekst tak bardzo ponadczasowym. Przenosi nas z tej pułapki sztywnej sprawiedliwości prosto w wolność niezgłębionej mądrości.
I chyba to nam pozwala płynnie przejść do takiej pewnej końcowej refleksji. Zostawmy wszystkich z taką, wiesz, intrygującą myślą do samodzielnego przepracowania, która no, gdzieś tam mocno zrodziła się z tej dzisiejszej analizy i fajnie rzuca wyzwanie dzisiejszej rzeczywistości. Zwróćmy uwagę, tak na sam koniec, na ten króciutki fragment 28 wersetu, gdzie czytamy, że unikanie zła jest zrozumieniem. Pomyślmy o tym w szerszym kontekście tej naszej nowoczesnej, trochę szalonej ery informacyjnej. Posiadamy technologię tak potężną, że starożytni królowie nie mogli o czymś takim marzyć.
Nosimy ją w kieszeniach.
Narzędzia, które błyskawicznie wydobywają absolutnie każdą odpowiedź. A co by się stało, gdybyśmy wzięli ten starożytny werset do serca i uświadomili sobie szokującą prawdę, że te wszystkie zgromadzone terabajty wiedzy, te gigantyczne bazy danych, setki przeczytanych książek, to wszystko jest na dobrą sprawę absolutnie bezużyteczne, a może wręcz niebezpieczne.
Jeśli brakuje tego etycznego filaru.
Właśnie. Jeśli nie towarzyszy temu ta jedna bardzo aktywna decyzja, decyzja o unikaniu zła.
To jest wyjątkowo ostre spojrzenie na nasze dzisiejsze bolączki. Zobacz, zwłaszcza gdy algorytmy karmione są dzisiaj potężnymi konfliktami, a my dosłownie topimy się w wiedzy, która no, pozbawiona jest jakichkolwiek etycznych fundamentów.
Być może właśnie tutaj leży to ukryte źródło naszej zbiorowej frustracji i przebodźcowania na świecie. Może po prostu oderwaliśmy zdobywanie tych suchych informacji od budowania etycznego porządku. Cały czas z uporem maniaka kopiemy tymi naszymi wirtualnymi kilofami w sieci, zasypujemy się stertami statystyk, faktów z każdego zakątka globu, a odwróciliśmy wzrok od tej, no, jedynej rzeczy, która by mogła nadać temu sens.
Od decyzji, by nie krzywdzić.
Dokładnie tak. Warto się więc zastanowić, w jaki sposób każdy z nas może w nadchodzących dniach zacząć łączyć te zdobywane na potęgę informacje z takim autentycznym, praktycznym powstrzymywaniem się od tego, co złe. Zamiast walić pięściami w ten zawieszony automat i domagać się odpowiedzi o sens cierpienia, może wystarczy odpuścić. Odwrócić się do tego architekta i spojrzeć z ogromnym zaufaniem, wiedząc, że on nigdy, ale to przenigdy, nie traci kontroli nad swoim potężnym projektem. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze zanurzenie w ten temat. Oby to takie, wiesz, nowe, trochę niepokojące, ale dające wolność spojrzenie, okazało się dla Was, dla wszystkich szukających sensu, wartościowe i pozostało z nami na resztę tego dnia.